Poranek w net, jest godzina 8.07, ja się nazywam Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas w drugiej i w trzeciej godzinie poranka. W studiu jest kolejny gość, ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, szczęść Boże.
Szczęść Boże, też Katolicka Agencja Informacyjna.
Dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej. Proszę ojca, ojciec święty Franciszek podróżuje po Ameryce
Łacińskiej. Już wrócił do Rzymu. Już wrócił do Rzymu. No właśnie, był u Matki Bożej Większej, podziękował za tą pielgrzymkę.
Już wrócił, ale nie odwiedził ojczyzny swojej.
Ale przeleciał. Przeleciał nad Argentyną i też miał okazję, żegnając się z Chile, podziękować swoim rodakom, którzy bardzo licznie przybyli do Chile, bo to w końcu kraj graniczący, więc nawet obserwowano takie zjawisko, jak wielkie tłumy Argentyńczyków, którzy jechali do Chile, aby spotkać się ze swoim rodakiem.
Ale jest to jednak odmienna postawa niż dwóch poprzednich papieży, którzy dość szybko przyjechali do swoich ojczyzn.
Papież Franciszek jest bardzo inny od swoich poprzedników i także w tym jest inny.
Co było najważniejsze w czasie tej latynoamerykańskiej pielgrzymki?
Właściwie trudno w jednym zdaniu streścić to całe przesłanie. Na pewno to, co na co Ojcu Świętemu, na czym jemu szczególnie zależało, to było spotkanie z ludami Amazonii. Zresztą zainaugurował przygotowania do synu dla Amazonii właśnie w Puerto Maldonado, tam gdzie są ci pierwsi mieszkańcy Amazonii. To jest bardzo też szczególna sytuacja, bo to jest obszar, jeżeli my mamy normalnie w Polsce na jednego księdza 1400 wiernych, to tam na jednego księdza przypada 26 tysięcy. Właśnie w tamtym rejonie. Rozproszenie, wszystkie problemy związane z tym, jak tym ludziom służyć, a jeszcze problemy kulturowe, problemy ekologiczne, problemy związane z wyzyskiem, handlem ludźmi. To wszystko jest tam obecne, więc te problemy są dla papieża Franciszka szczególnie ważne i chyba dlatego w ogóle podjął ten wielki trud, bo to było 30 tysięcy kilometrów. Bardzo długa, intensywna pielgrzymka, 20 kilka przemówień, więc naprawdę wielki wysiłek.
Czy w czasie tych przemówień padły jakieś takie słowa, na które media zwróciły uwagę, jakieś takie, które przejdą do historii? Ja wiem, że każde wystąpienie Ojca Świętego z natury rzeczy jest bardzo ważne, ale wiadomo, że media żyją swoim rytmem.
To jest troszkę tak, że oczywiście, że media mają swoje spostrzeżenia, więc były tutaj bardzo różne. Poza tym my możemy powiedzieć, co media zauważyły, czego nie zauważyły. Media zauważyły oczywiście ślub na pokładzie samolotu i o tym Ojciec Święty mówił, wracając już do Rzymu, tłumaczył dziennikarzom, jak to w ogóle było, bo to jest takie wydarzenie medialne. Natomiast mnie na przykład zwróciłem uwagę na to bardzo takie jasne słowa, które dotyczą ojczyzny. Ojciec Święty mówił do chilijskiej młodzieży, że jeżeli nie kochacie ojczyzny, to nie możecie kochać Jezusa Chrystusa. A jeżeli nie możecie kochać Jezusa Chrystusa, to znaczy nie możecie kochać Boga. Bardzo pozytywny wykład miłości ojczyzny. Ale to w ogóle jeden z takich tematów, który często się powtarzał, poszanowanie dla korzeni, dla swojej tożsamości, dla tym, kim jesteś, co masz przekazać, bo bez tego nie możesz żyć. Tak jak roślina nie może żyć bez korzeni, tak ty nie możesz żyć bez twoich korzeni duchowych, kulturowych, tego, co jest zgodne z Ewangelią, rzecz jasna. To było takie bardzo, bardzo istotne, jako pewien temat, który ciągle się powtarzał, jako ciągle, jak gdyby refren, który gdzieś przez te papieskie przemówienia, ale oczywiście były też słowa dotyczące korupcji w Peru, w Pałacu Prezydenckim, więc, ale była też okazja, żeby powiedzieć nie temu, co nazywamy kolonizacją ideologiczną, czyli próbą narzucania na przykład metod sterylizacji czasami wręcz, czy metod antykoncepcji w niektórych kulturach, krajach biedniejszych przez kraje bogatsze, uzależnienie pomocy od właśnie pewnych polityk ludnościowych, jak to się oględnie mówi.
Jutro odbędzie się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski konferencja Katolickiej Agencji Informacyjnej, gdzie będzie prezentacja orędzia Ojca Świętego na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Prawda was wyzwoli. Fake news, a dziennikarstwo pokoju. Nawet do kościelnego języka weszła ta medialna nowomowa i też mówi się o fake newsach.
Tak, chociaż oczywiście my jeszcze czekamy na ten dokument. Ale trzeba powiedzieć, że jest to pewne nawiązanie do troski Stolicy Apostolskiej o prawdę. A w czego oczekujemy? No, pewnego zwrócenia uwagi na to, że mamy do czynienia z dezinformacją, bardzo celową dezinformacją, dlatego że są różne kręgi. Ja już myślę zresztą, że często na przykład nasz odbiorca nie za bardzo wie, z jakimi środkami, z jakimi ośrodkami związany jest dany nadawca. O ile ktoś, kto odbiera media publiczne, ma świadomość tego, że owszem, to jest przekaz rządowy tych, którzy aktualnie rządzą, to na przykład taka czy inna grupa medialna, skąd bierze środki, dlaczego jest tak potężna, to już nie jest takie bardzo wyraźne. Dlaczego ta informacja jest tendencyjna, dlaczego my mamy do czynienia z manipulacją, bo w gruncie rzeczy fake news jest jedną z takich technik manipulacyjnych. One dotyczą nie tylko przecież tego dziennikarstwa prasowego w klasycznym znaczeniu, ale również sieci, tego co się dzieje w internecie. No, to jest kwestia właśnie gry różnych interesów, o których często nie mamy pojęcia i człowiek pada ofiarą tego typu zjawisk.
Ale czy nie jest tak, że właśnie w tej epoce, kiedy jest ten wielogłos, kiedy jest tyle kłamstw w przestrzeni publicznej, głos Kościoła nie powinien być taki bardzo ścisły, bardzo jasny, bardzo pozbawiony jakichś sprzecznych interpretacji i czy z tym nie ma problemu za obecnego pontyfikatu, kiedy jednak te wypowiedzi papieża często są sprzeczne albo dochodzą do nas sprzeczne i w sposób sprzeczny są przekazywane?
No, to jest w ogóle, to zjawisko fake newsa ma bardzo różne postacie. Ja przyznam, że czasami człowiek nie wie, dlaczego ktoś tak właśnie interpretuje, a nie inaczej. Jedno z takich bardzo częstych stereotypów, bo w gruncie rzeczy fake news operuje na stereotypach i bardzo chętnie się używa takiego stereotypu: dobry papież, zły episkopat lokalny. To dotyczy bardzo wielu krajów, nie tylko Polski. No i to jest sposób jakiegoś ustawiania, czyli ustawiamy sobie papieża pod konkretną tezę, a sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i na przykład w kwestii uchodźców głos Ojca Świętego jest bardziej złożony niż to, co się często prezentuje w mediach.
No tak, ale na przykład tutaj wspomniał ojciec o Amazonii, to właśnie była ta sprawa z listem do biskupów diecezji Amazonii, które potem się okazało, że ma być, przynajmniej tak media to przekazywały i u nas też o tym mówili nawet katolicy dziennikarze, że zdaniem Ojca Świętego właśnie ten list jest właściwą interpretacją jego wcześniejszych wypowiedzi w dokumentach wyższego rzędu.
Znaczy to, jak Ojciec Święty, co Ojciec Święty mówi, no to jest w ogóle cała dyskusja w Kościele. Na pewno papież Franciszek sprawił, że w Kościele pojawiło się dużo głosów, że dyskusja cały czas trwa, ale w gruncie rzeczy te dyskusje zawsze w Kościele istniały, bo są różne poglądy. Świat jest znacznie większy niż to, co sobie wyobrażamy. Natomiast misją papieża jest jedność. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta nauka była tak klarowna, ale to jest też inna osoba, inna osobowość, inna wrażliwość i to też trzeba uwzględnić. To nie jest język precyzyjny kardynała Ratzingera, do którego trochę zdążyliśmy się przyzwyczaić i który bardzo, no bardzo jasno wiele rzeczy tłumaczył. No po prostu nie wiemy, jak
do tego tak łatwo podejść. Żyjemy w bardzo ciekawym świecie, a Ojciec Święty jest na pewno fascynującą osobowością, dzięki czemu też dziennikarze również katolicy mają o czym pisać. Jutro jest prezentacja orędzia Ojca Świętego na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Radio Wnet będzie tam obecne i będzie przekazywać swoim słuchaczom, jakie słowa Ojciec Święty nam w tym roku na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu przedstawi. Bardzo serdecznie dziękuję. Ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, Katolicka Agencja Informacyjna, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
Radio Wnet, jest godzina 8:17, jesteśmy na portalu Wnet FM. To była rozmowa o sprawach dalekich, dziejących się w Ameryce Łacińskiej, a my wracamy do naszej Europy. Profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest naszym rozmówcą. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, ze strony części przynajmniej przedstawicieli obecnego obozu władzy w Polsce jest, teraz padają takie słowa, że wytłumaczymy Komisji Europejskiej, wytłumaczymy europejskim partnerom, o co nam tak naprawdę chodzi. Spotykamy się gdzieś tam w przelocie z panem komisarzem Timmermansem i jedziemy do Niemiec. Wygląda na to, że wszystko było oparte na nieporozumieniu. Czy rzeczywiście niechęć wobec tego rządu ze strony Komisji Europejskiej, ze strony elit europejskich jest oparta na nieporozumieniu, czy jednak na niechęci ideologicznej?
No, myślę, że rozmawiać rzeczywiście trzeba i tłumaczyć trzeba. No, takie jest zadanie dyplomacji. Taki to jest zawód dyplomaty. Również premier oczywiście, pan minister spraw zagranicznych, wszyscy inni zaangażowani, no muszą w cały ten spór czy dialog z Komisją Europejską, no rzeczywiście, no muszą eksperci, których chcemy powoływać. Ja bym powiedział tak, rzeczywiście jest znaczna część tych argumentów, które padały ze strony Komisji pod adresem Polski, no rzeczywiście polega na nieporozumieniu pewna część, prawda? Bo nawet to uzasadnienie rozpoczęcia procedury według artykułu 7 budzi różne wątpliwości. No i rzeczywiście tak też było do tej pory, że w gruncie rzeczy komisja kierowała się bardzo jednostronnym obrazem sytuacji w Polsce. Więc pod tym względem rzeczywiście jest tak, że można powiedzieć, no są jakieś rzeczy do wytłumaczenia. No jak zwykle tak też jest w naszym życiu codziennym, że żeby ktoś przyjął tłumaczenie, to już musi być do tego skłonny. I tutaj dochodzimy do innej jeszcze warstwy tego sporu, to znaczy no właśnie jakiś powiedzmy ogólnego nastawienia, prawda, urzędników Komisji Europejskiej, polityków europejskich, o tych, którzy w ten spór jakoś się z Polską angażowali. No i tu już jest trudniejsza sprawa, żeby te takie bardziej trwałe postawy, już wyrobione zdanie, zmienić. I bardzo często to zmienia się nie też nie pod wpływem perswazji, tylko w wyniku refleksji tamtej strony mogłoby się zmienić. To jest kwestia, nie wiem, wtedy także interesów, kwestia tego ocen zyski i strat. No i oczywiście gdzieś tam jeszcze są obiektywne, za tym wszystkim obiektywne konflikty interesów, no, które rzeczywiście występują w wielu dziedzinach polityki. To wszystko jeszcze na dodatek dodajmy jeszcze, że to wszystko się toczy, ta cała dyskusja się toczy oczywiście jeszcze w pewnej sferze publicznej, no, która jest kształtowana przez media. A tu już ten czarny wizerunek Polski w sferze medialnej, no widziałem, że tak zastygł już pewien stereotyp, który jest no, w obecnej fazie bardzo trudny do podważenia. Więc ja bym powiedział tak, ja bym stawiał na czyście perswazję i argumentację, ja bym stawiał jednak na taką kwestię, no tak często bywa w polityce, że też ta druga strona musi sobie uzmysłowić straty, że to też musi sobie zdawać sprawę z tego, że konflikt z Polską może obrócić się przeciwko Unii. No, a po drugie oczywiście też jest kwestia no, też wzajemnych korzyści, które odnosimy ze współpracy, czy odnieślibyśmy również z tego, że gdyby te nieporozumienia dały się zażegnać. Więc jak mówię, ta praca dyplomatyczna jest tylko jednym z elementów strategii, która może prowadzić do tego, że może właśnie wyjdziemy z tego konfliktu, niepotrzebnego zresztą moim zdaniem.
czy pewna zmiana przynajmniej tonu w relacjach z Niemcami, to jest tylko taki zabieg dyplomatyczny, że najpierw pogroziliśmy, że będziemy żądać reparacji, a teraz się tak trochę wycofujemy, czy to jest rzeczywiście zmiana taktyki naszej i nie będziemy już o tych reparacjach mówić?
Nie, no z reparacjami to jest jeszcze trochę, to jest nieporozumienie, bo my przecież mówimy nadal o reparacjach. Ja na poziomie w Polsce trwa na ten temat ożywiona debata, nie o spotkania, nie wiem, ekspertów, wypowiadają się posłowie na ten temat, też prezes partii, więc sprawa jest jak najbardziej aktualna, natomiast ona się nie pojawiała do tej pory jeszcze jako żądanie oficjalne polskiej strony w rozmowach dwustronnych z Niemcami. Ja nie sądzę zresztą, żebyśmy rezygnowali, prawda, z formułowania naszego niezadowolenia, głównie z faktu, że nigdy rzeczywiście do tych nam przyznanych reparacji, tych wypłacenia nie doszło. To jest, myślę, dosyć ważna sprawa. Ona nie zniknie. A jak mówię, nawet do tej pory, bo przypomnijmy sobie też oświadczenie poprzedniego MSZ-u, jeszcze kierował nim pan minister Waszczykowski, no to z ministerstwa akurat ministerstwo wskazywało na to, że to nie jest jeszcze przedmiotem, czy nie jest przedmiotem oficjalnych rozmów. To się może stać, ale ja nie widzę tutaj bardzo głębokiej zmiany, raczej stanowiska, no raczej potwierdzenie aktualnego stanu rzeczy. Pytanie jest oczywiście, czy kiedy, jak i czy, i w jaki sposób, i czy jak konsekwentnie ta sprawa zostanie podniesiona. No trochę to zależy od też wyników naszej debaty publicznej, od pracy ekspertów, no bo to jest kwestia też o ocenie tego, na ile coś jest realne, prawda, prawnie, politycznie, czy też no, w takiej sferze, nie wiem, też kulturowej, no bo to też jest niezwykle ważne, prawda, żeby przynajmniej uświadomić tamtej stronie, że pewne rzeczy nie zostały załatwione tak, jak należy. Prawda. Bardzo często to znowu jest pewien stereotyp, prawda, który się powtarza też w mediach, więc na przykład Niemcy się doskonale rozliczyły z przeszłością, wypłacały ogromne pieniądze ofiarom swoich zbrodni. No jak wiemy, to w przypadku Polski nie jest prawda. No a to, że myśmy przez lata całe dziesięciolecia zaniedbali, także zaniedbaliśmy, no oczywiście to miało pewne powody, no, podnoszenia tej sprawy w latach 90. wtedy, kiedy nastąpił przełom w Unii Europejskiej, w Europie i kiedy potem przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, no pewne sprawy się nie pojawiały. Więc to jest pewien problem, no, że sprawa wraca po wielu, wielu latach, ale są inne podobne tego przykłady i nie tylko my przecież żądamy, mówimy o tym, że pewne zadośćuczynienie nie miało miejsca.
Panie profesorze, czytam pana wypowiedź. Nasi wyborcy powinni mieć pewność, że zmiana rządu dokonała się, by sprawniej osiągnąć nasze strategiczne cele, a nie po to, by od tych celów odejść. Wśród części elektoratu, zwłaszcza tego takiego najmocniej związanego z Prawem i Sprawiedliwością, rzeczywiście pojawiło się takie wrażenie, że być może tutaj jest zmiana nie tylko personalna, ale też rezygnacja z twardości w osiąganiu pewnych celów.
Nie, ja myślę, że no na tym polega sztuka polityczna, tak, żeby nie rezygnować z celów. No, jak mówię, pewne zaczęliśmy od tego, że istnieją też pewne obiektywne interesy, a też rozbieżności tych interesów. My staramy się to realizować różnymi drogami. No również ta droga dyplomatyczna jest drogą do ich osiągnięcia. No, wysyłamy teraz pod adresem, myślę, zarówno naszych partnerów, partnerów tych największych państw Unii Europejskiej, też Unii Europejskiej, mianowicie taki sygnał, że oto powstał rząd, no, który właśnie stawia na dialog, chciałby porozumienia. No, jeżeli wyciągamy, tak powiem, rękę do naszych partnerów, w którym pozostawaliśmy w pewnym sporze, no ale wcale nie wykluczam, że sytuacja się może zmienić, jeżeli ta ręka wyciągnięta do zgody nie zostanie przyjęta, to wówczas jestem pewny, że i nasz kurs się znowu zmieni. No to wszystko zależy od tego oczywiście, na ile to ta nasza gotowość do rozmów, ta nasza gotowość do tego, żeby też brać udział w wielu sprawach, które są istotne, no, w ogóle, prawda, dla wszystkich Europejczyków, też w reformie Unii, no na ile ta nasza dobra wola zostanie doceniona i wykorzystana. I ja myślę, że to też jest tym partnerzy zachodni. Również zdają sobie z tego sprawę, że to jest jakaś szansa również dla nich wyjścia z konfliktu, no, który nawet jak niektórzy bystrzejsi publicyści niemieccy zauważyli, może Unię kosztować bardzo dużo, bo również Niemcy. No, niedawno okazał się bardzo ciekawy artykuł wybitnego ekonomisty, który zwraca uwagę na to, mówi o, no teraz jest wiele, akurat wczoraj było spotkanie parlamentarzystów francuskich i niemieckich, mówi się o tych francuskich projektach dla Europy. No i tenże specjalista zauważa, że ten francuski projekt Europy nie w zasadzie leży w interesie Niemiec, ponieważ w interesie Niemiec jest właśnie utrzymywanie jak najlepszych kontaktów z Europą Środkowo-Wschodnią, ponieważ ta idea poszerzenia Unii Europejskiej, no przypominam sobie wszystkie czasy, kiedy mówiono, że Niemcy są naszym adwokatem w Europie, no ale one też były adwokatem w swojej sprawie, więc to jest pewna głęboko i dobrze pojętym interesie na przykład Niemiec, ale też i myślę w Unii całej Europejskiej jest to, żeby te relacje z Polską ułożyły się jak najlepiej. No i tyle. No.
Panie profesorze, dochodząc już do takich realiów dnia codziennego w Parlamencie Europejskim, co będzie dalej ze sprawą Ryszarda Czarneckiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, od którego niektórzy żądają, aby przestał być tym wiceprzewodniczącym?
No, żądają przedstawiciele, przewodniczący czterech grup politycznych, gdyby doprowadzili do głosowania na ten temat, no to prawdopodobnie w tej sprawie, no to prawdopodobnie mieliby większość. Ale z tego, co ja wiem, no odbędzie się rozmowa u pana przewodniczącego Tajaniego z panią Różą Thun i z panem Ryszardem Czarneckim. No i zobaczymy, jaki będzie efekt tej rozmowy. No, pan przewodniczący Tajani też w liście, który wystosował do pana posła Jurka, do mnie odmówił, powołał się na wolność do formułowania wypowiedzi pana Verhofstadta. No ja myślę, że tę samą zasadę zastosuje do pana przewodniczącego Czarneckiego, zwłaszcza, że pan przewodniczący Czarnecki wypowiadał się w Parlamencie Europejskim nie jako wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, tylko jako polski polityk na temat zachowania innego polskiego polityka i to zachowania zdecydowanie nagannego. Mam na myśli panią Różę Thun. Tak naprawdę to powinna być sprawa Róży Thun. Oczywiście nie sprawa dla Parlamentu Europejskiego, ale sprawa dla nas Polaków. A zrobiła się z tego pod wpływem akcji tych czterech przewodniczących sprawa pewnie odpowiednio motywowanych przez przedstawicieli naszej opozycji totalnej, również totalnej w Parlamencie Europejskim, zrobiła się z tego sprawa Ryszarda Czarneckiego. to jest zawsze zadziwiające, że ci ludzie, którzy nie znają polskiego, no mnie się pytano, co różne słowa znają, co znaczą. Ale to jakby wytworzyła się pewna atmosfera. Chodzi o to też zresztą, żeby pokazać, że w Polsce politycy opozycji są prześladowani. No właśnie o to, tak, że im się zamyka usta takiej odważnej posłance, która bryluje w telewizji niemieckiej. Nie, ja myślę, że znając też sposób działania pana przewodniczącego Tajaniego i zręczność polityczną przewodniczącego Czarneckiego i skądinąd znając też szeroką opinię na temat pani poseł Róży Thun i euroentuzjazmu niepohamowanego, to myślę, że sprawa zakończy się jakoś polubownie.
Miejmy nadzieję. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego i wykładowca akademicki, oczywiście był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, jest godzina 8:33. Czas na chwilę muzyki. Jest taki miły obyczaj, że dedykujemy niektóre z naszych piosenek, dedykujemy tym z naszych słuchaczy, którzy nas wspierają. I teraz właśnie jest ten taki moment. To będzie Joan Bez, Sweet Sir Galahad. Dedykujemy pani Joannie Miller, panu Tomaszowi Mozerowi, a prowadzący jeszcze dołącza swoją własną dedykację.